Dziś w Myśl po polsku jesteśmy w firmie Innowatica AGV, dzięki której zawód operator wózka widłowego brzmi naprawdę dumnie. Ale to nie taki operator, jakiego sobie pewnie wyobrażacie, bo ich wózek widłowy to tak naprawdę robot, który świetnie radzi sobie sam. Nie ma może takich dobrych żartów jak Mateusz i Kasia z Delivery Cupu, za to potrafi podnieść ciężkie rzeczy i przewieźć je na całkiem spore odległości. No, dzisiaj będzie wyższa logistyka, zaraz się przekonacie.
Myśl po polsku.
Innowatica AGV produkuje autonomiczne wózki widłowe, które niestrudzenie w niskiej temperaturze, ciemnościach czy hałasie, na halach magazynowych, przemysłowych czy w chłodniach potrafią pracować wiele godzin. Wózki potrafią być samodzielne, ale stoi za nimi armia programistów, inżynierów i innych ekspertów, których celem jest tworzenie nowoczesnej logistyki. Tworzone przez łódzką firmę rozwiązania zostały dostrzeżone nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Mekce innowacji. Bogumił Zięba, co-founder i prezes spółki Innowatica AGV. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Czy wasze wózki widłowe mają imiona?
Mają imiona, oczywiście, że tak. Bardzo jest je jakby personalizujemy i jesteśmy jakby emocjonalnie związani z każdym z tych wózków, dlatego nazywamy je imionami.
A jak ten się nazywa? Co
Mirek.
Mirek. Czyli Mirek będzie nam towarzyszył w dzisiejszym nagraniu. To opowiadamy trochę o tym, kim jest Mirek i co robi.
Mirek jest autonomicznym wózkiem widłowym, czyli takim wózkiem, który potrafi samemu bez udziału operatora przewozić palety czy towary po prostu, które są na możliwe do załadowania na widły. No jest to po prostu robot samojezdny, który służy do transportu wewnętrznego, międzyzakładowego dla firm przemysłowych.
No jak to się stało, że wpadliście na taki sexy pomysł, żeby stworzyć autonomiczny wózek widłowy?
No, sexy to ja nie wiem, na ile to jest sexy, ale umówmy się, że jest to dosyć innowacyjny pomysł i w miarę atrakcyjny, jeżeli chodzi o tą logistykę. Pomysł wynika z tego, że zajmowaliśmy się jako firma tematami dotyczącymi lokalizacji wewnętrznej, geolokalizacyjnymi, mapowymi w różnych zastosowaniach komercyjnych jako firma Innowatica. I w 2017 roku wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać tą wiedzę do transportu wewnętrznego w ramach właśnie przewozu różnych rzeczy w pomieszczeniach. Taką inspiracją były pojawiające się pierwsze roboty, odkurzacze samojezdne, których wszystkie znamy z rynku konsumenckiego, które miały taką nawigację opartą o urządzenie LIDAR, czyli to jest na takie urządzenie, które jest na odkurzaczach samojezdnych montowane na pokrywie odkurzacza, które pozycjonuje ten odkurzacz w pomieszczeniu bez użycia sygnału GPS, które używamy na zewnątrz jakby budynków. Mhm. No i mając tą wiedzę i to spostrzeżenie, zaczęliśmy stosować to rozwiązanie w innego typu urządzeniach, mianowicie w wózkach widłowych. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy budować samego robota od zera, czyli nie będziemy budować autonomicznego wózka widłowego czy robota przewożącego palety od zera, tylko wykorzystamy już istniejącą bazę sprzętową, czyli istniejący robot, istniejący wózek widłowy, w który się wepniemy po prostu.
Czyli dodacie mu serce, ożywicie go trochę.
Tak, zhakujemy go, innymi słowy, zhakujemy go, czyli to, co nam jest w tym momencie wykonywane przez tego operatora, przyjmiemy kontrolę nad nim, krótko mówiąc, poprzez to, że nasze stworzymy oprogramowanie, które przyjmuje kontrolę, ale oczywiście ta kontrola musi być w oparciu o jego bieżącą lokalizację. No i wykorzystując tą wiedzę właśnie z tej tematyki geolokalizacji, stworzyliśmy pierwsze algorytmy pozycjonowania tego robota wewnątrz budynkowego, no i udało się nam przejąć kontrolę nad pierwszym wózkiem widłowym. I po paru latach pracy okazało się, że stworzyliśmy produkt, który służy do przewożenia palet.
No i jak Mirek sobie radzi w takich wielkich halach produkcyjnych, czasem chłodniach, bo to też jest taka ciekawa cecha, że one są odporne na warunki, nawet bardzo trudne, z czym na przykład człowiek średnio sobie radzi, jak wiemy.
Znaczy, przede wszystkim te roboty zastępują taką powtarzalną, rutynową czy takie czynności przewożenia palet na jakichś tam odcinkach. I specyfiką zakładów przemysłowych czy firm logistycznych jest powtarzalność pewnych czynności, które jest bardzo nużące.
Od punktu A do punktu B. Mhm.
Tak, 24/7, no albo na 6. Z reguły firmy pracują w takim trybie czterozmianowym albo trójzmianowym. Pracują często w święta. Znam firmę produkcyjną, która ma 4 godziny postoju w przeciągu roku na przykład. Tam gdzieś, i chyba jeden dzień świąt wolny. Pracują cały czas, po prostu dlatego, że wiemy o tym, że jest zapotrzebowanie na produkty, ale też no, mają taką specyfikę pracy. No i tam, gdzie ta praca jest bardzo powtarzalna, rutynowa, to wówczas my proponujemy nasz robot, który zastępuje właśnie te czynności, które wykonują ludzie. No, uważamy, to jest moja prywatna co prawda opinia, że ludzie są stworzeni do bardziej kreatywnych, emocjonalnych czynności niż takie powtarzalne. No i tam próbujemy wdrożyć robota, który właśnie idealnie sprawdza się w takiego typu pracach.
Mhm. A jak on sobie radzi już tak fizycznie na takiej powierzchni? Powiedziałeś, że bazujecie trochę na tych rozwiązaniach, które są wykorzystywane w robotach sprzątających nam w domu.
Tak.
Czyli rozumiem, że on sobie wcześniej musi zmapować tę przestrzeń,
dokładnie,
po której będzie jeździł. I co? I później jest do tego jakaś specjalna aplikacja, na której możemy mu powiedzieć, że dziś jeździsz od tego do tego punktu, zabierasz to i wieziesz to do punktu C, czy...
Świetnie to opisałaś.
Mogę się zatrudnić.
Chodzi o to, żeby to było bardzo też proste dla końcowego użytkownika i zrozumiałe. I to, co powiedziałaś, to jest dokładnie specyfika pracy, geolokalizowanie tego robota na podstawie wcześniej przygotowanej mapy, jak w odkurzaczach samojezdnych, co wymaga oczywiście najpierw, żeby operator przejechał tym wózkiem po tej hali, buduje sobie mapę otoczenia i później lokalizuje. Ta mapa jest później ładowana oczywiście bezprzewodowo czy automatycznie do aplikacji i w tej aplikacji już tak zwany inżynier procesu czy dyrektor hali logistycznej sobie definiuje ścieżki i misje i zadania dla tego robota, które ten robot ma wykonywać. Tak jak robimy to w odkurzach samojezdnych, również możemy sobie tam pokazać, który pokój, kiedy, jak ma sprzątać, w jakim trybie, na przykład czy mapować i tak dalej. Więc to jest bardzo podobny sposób. No i wówczas nie jest to takie oczywiście proste.
No właśnie, bo co w sytuacji, w której na przykład ktoś kopnie karton i ten karton stanie na drodze naszego wózka?
To są jeszcze inne kwestie bezpieczeństwa. Natomiast jeszcze kończąc, czemu to nie jest proste, to dlatego, że żaden robot nie pracuje w izolowanym środowisku, czyli sam w sobie jak odkurzacz. Robot musi być zintegrowany, czyli mieć informacje od innych albo systemów, albo od ludzi o tym, że daną misję musi wykonać.
Mhm.
Czyli oprócz tego, że wdrażamy roboty samojezdne, to wdrażamy całą infrastrukturę czy czujników, czy systemów, które integrują się z innymi systemami informatycznymi, informujące wózek o tym, że daną misję trzeba wykonać. I przykładem takiego systemu na przykład może być czujnik, który jest montowany na końcach jakiegoś taśmociągu, który informuje system tak zwanego zarządzania flotą robotów o tym, że dana paleta jest gotowa do odebrania na końcu danego taśmociągu. I to jest taki przykład integracji, ale również mamy możliwość zintegrowania się z takimi systemami, które ma klient u siebie, tak zwane systemy zarządzania magazynem, w skrócie WMS albo systemy zarządzania produkcją, które też informują na przykład, że dana paleta jest do odebrania z danego miejsca.
Mhm. No to teraz wróćmy do tego systemu bezpieczeństwa, o który już trochę zahaczyłam, czyli co w sytuacji, w której coś, jakaś przeszkoda niespodziewana pojawi się na drodze wózka, bo ile taki wózek waży sam w sobie?
Koło tony, tona 100 mniej
więcej
z baterią. To trochę
więcej niż nasz robot sprzątający w domu, który jak się obije o szafkę, to raczej jej nie zepsuje.
No tak, no, to jest bardzo odpowiedzialne i tutaj naprawdę można sobie podchodzić z przymrużeniem oka do pewnych startupowych rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, poruszających się robotów tonowych, który jeszcze potrafi 2 tony załadować na paletę, czyli 3-tonowy robot, który jeździ między ludźmi z prędkością nawet do 7 na godzinę, to tam już są kwestie bezpieczeństwa potraktowane bardzo poważnie. Wiemy o tym, że nie ma nic ważniejszego w zakładach przemysłowych, w halach logistycznych, niż BHP, niż bezpieczeństwo ludzi. Jakby wszystko nie ma sensu, kiedy następuje, kiedy jest jakiekolwiek ryzyko dla czynnika ludzkiego, cała ta specyfika naszej pracy nie ma sensu. W związku z tym bezpieczeństwo traktowane jest bardzo poważnie nie tylko przez nas jako dostawcę takiego rozwiązania, ale również przez firmy, które zamawiają u nas te roboty. On to jest testowane w różny, przeróżny sposób. No i po to, żeby to było bezpieczne, nasz robot jest wyposażony w szereg czujników, które zapewniają właśnie bezpieczeństwo dookoła, czyli robią sobie taką wirtualną przestrzeń trójwymiarową, gdzie oceniają, potrafią wykryć obecność danego obiektu, człowieka, stopy, kartonu w danej przestrzeni trójwymiarowej, no i zachować je w odpowiedni sposób. Zachowanie może być tak naprawdę trzydrogowe. Pierwsze to oczywiście najprostsze zatrzymanie robota. Drugi rodzaj to jest zwolnienie robota, kiedy odpowiedni obiekt jest odpowiednio daleko, kiedy robot jeszcze może jechać na tyle wolno, licząc na to, że ten obiekt się jakby zejdzie z trajektorii ruchu. A trzeci rozwiązanie to jest ominięcie po prostu. Czyli jeżeli są ścieżka odpowiednio szeroka, no to robot potrafi też ominąć dany obiekt. W związku z tym prototyp robota mieliśmy po 8 miesiącach pracy, już pierwszy, a nad bezpieczeństwem już istniejącego, działającego robota pracowaliśmy jeszcze półtora roku, żeby zapewnić podwójny system bezpieczeństwa.
Czyli nie ma drugie tyle na bezpieczeństwo.
Na bezpieczeństwo i tego nie widać. Bo robot jeździł przed i po tak samo, tak de facto. Też się zatrzymywał, tylko że teraz musimy również zapewnić takie systemy o wysokiej niezawodności, to się nazywa PLD lub SIL-2, czyli takie systemy, które potrafią, zapewniają wysoką niezawodność w kontekście nawet jak jakiś podsystem nastąpi awaria pewnego podsystemu, to wówczas wózek się zatrzymuje, nie może działać system z niedziałającym jakimkolwiek podsystemem. Dodatkowo mamy podwójne bezpieczeństwo, podwójny komputer pokładowy, który zapewnia również bezpieczeństwo tego robota. Jakby na przykład jeden komputer uległ awarii, to drugi bez jakby samoczynnie przejmuje jego pracę, czyli podobnie jak na przykład w samolotach mamy jakieś zdublowane systemy. Więc bezpieczeństwo tego robota jest to coś, czego nie widzimy na pierwszy rzut oka, natomiast to jest bardzo dużo pracy inżynierskiej, projektowania i budowania tego.
A co w sytuacji, w której rzeczywiście coś się w takim robocie zepsuje i on mówi: Nie współpracuje, coś mi się tam popsuło.
No to
jest... A mamy do zrealizowania jakąś ważną dostawę albo do przewiezienia jakiś komponent.
Tak, no to przemysł jakby przewiduje takie zachowanie, bo wszystkie urządzenia przemysłowe, które są w zakładach przemysłowych czy firmach logistycznych, mają odpowiednią procedurę na to. I główną procedurą jest to, że taka informacja do nas przychodzi, ponieważ jest to system tak zwany sieciowy, czyli my mamy możliwość monitorowania podsystemów tego robota zdalnie. Wszystkie roboty, które jeżdżą, są przez nas tutaj z tyłu, siedzą koledzy, którzy mają dostęp do tych robotów i roboty informują o tym, że dany podsystem uległ na przykład awarii. Jest to całkowicie możliwe, że to jest tylko elektronika przemysłowa, wysokiej jakości, ale wciąż elektronika, która może ulec awarii, ewentualnie człowiek może też doprowadzić do zniszczenia pewnego podsystemu, niszcząc na przykład celowo czy mniej celowo dany system. Więc my dostajemy informacje zdalnie o tym, że dany podsystem uległ awarii, no i oczywiście mamy grupę serwisową.
Nie pojawicie się tam od razu, nie? Więc do tego czasu?
Na następny dzień najpóźniej. Czyli po prostu mamy takie ograniczenia wynikające z tak zwanych umów serwisowych, w których to zobowiązujemy się do naprawionego robota w przeciągu następnego dnia roboczego na przykład, jeżeli dostajemy tam informację po południu. Jeżeli dostajemy ją rano, to staramy się jeszcze tego samego dnia dojechać do miejsca, w którym robot pracuje. Akurat wszystkie roboty pracują w odległości maksymalnie 250-300 km z siedziby firmy, więc jesteśmy w ciągu 3-4 godzin do tego robota dojechać z odpowiednimi częściami zamiennymi, no i go naprawić po to, żeby on działał w trybie ciągłym w firmie produkcyjnej.
Ale do tego czasu operator może nim po prostu jeździć, używając obsługi manualnej, prawda?
Świetnie. Tutaj jak nic więcej nie można dodać. Oczywiście robot ma możliwość pracy manualnej, ma dyszel i wystarczy po prostu ten dyszel chwycić, żeby ten zwykły robot stał się wózkiem z powrotem, wózkiem widłowym prowadzonym ręcznie.
Co w sytuacji, kiedy coś pojawi się na drodze robota, to wiemy, ale co w sytuacji, kiedy taki robot się pomyli, a może on się nie myli w takich sytuacjach, w których na przykład podjeżdża pod paletę i ta paleta, nie wiem, stoi krzywo, albo on krzywo pod nią podjedzie i się coś wywróci, co wtedy?
Znaczy tak, pierwszy temat, jeżeli chodzi o mylenie robotów. Są pewne systemy tak zwanych misji krytycznych, że te roboty się nie mogą mylić. To znaczy, że ten robot, jeżeli ma jeździć tym ścieżką i przewozić paletę, to nie może robić coś innego i pychać inną ścieżką i przewozić inną paletę. Są pewne systemy, jak w samolotach czy w samochodach, pozwolę sobie na to porównanie, może nie do końca adekwatne, ale mniej więcej o to chodzi, że pewne błędy są niedopuszczalne i po paru latach pracy udało nam się stworzyć tak niezawodny system, że te błędy nie są jakby ryzykiem w ogóle dla tego typu rozwiązań. A jeżeli chodzi o nierówno ustawione palety, czy taki czynnik ludzki, który zakłóca pracę robotów, no to oczywiście mamy to przećwiczone i to jest naturalne, że świat nie jest idealny. To znaczy, że palety nie stoją równo, ludzie przeszkadzają. Mieliśmy filmiki, gdzie te ludzie skakali po tym robocie, zagradzali mu drogę, no bo się bali po prostu operatorzy, że stracą pracę. I w nocy, kiedy im się wydawało, że nikt nie patrzy, dokuczali temu robotowi na początku. Później się okazało, że on jednak pomaga i że wnosi konkretną wartość i był bardzo dobrze zaakceptowany. Ale pierwszy kontakt na przykład ludzi z tymi robotami jest bardzo brutalny. Twierdzą, że jest niepotrzebne, że to nie zadziała, że zabierze im pracę. No i często się zdarzały różne takie nieprzyjemne okoliczności wdrożeniowe. Natomiast z czasem przyznam, że wszystkie zakłady, które te roboty mają wdrożone i pracownicy akceptują to i tak jakby to powiedzieć, no pierwszy kontakt jest bardzo trudny, ale z czasem się okazuje, że jak wnoszą wartość, to są bardzo mile widziane w tej przestrzeni roboczej.
To dobrze, że ta historia ma happy end, bo już tak się zaśmiałam na to twoje zdanie, że ludzie przeszkadzają robotom. Zabrzmiało to trochę creepy, tak w kontekście przyszłości, ale może to tak nie będzie, że będą eliminować ludzi, bo im będziemy przeszkadzać. Widziałam naklejkę na Mirku.
Tak.
5G.
Tak.
W jaki sposób korzystacie z tej technologii? Bo to też jest ważna w waszym rozwoju historia.
Bardzo ciekawy temat w ogóle poruszyłaś. Mianowicie co do zasady, roboty muszą mieć dobrą łączność z tak zwanym systemem zarządzania flotą robotów. Czyli żeby wydawać zlecenie do robotów, żeby roboty mogły się komunikować, na przykład współpracować ze sobą, nie zajeżdżać sobie drogi, nie blokować się i tak dalej. Więc potrzebujemy łączność bezprzewodową, najlepiej bezawaryjną. Może nie musi być o wysokiej przepustowości, ale przede wszystkim ta niezawodność tej łączności bezprzewodowej musi być bardzo dobra. Jak wiemy, sieć Wi-Fi, to chyba wiemy po sobie, że ta sieć Wi-Fi nigdy nie jest idealna. To nawet wiemy w konsumenckich rozwiązaniach, przemysłowych rozwiązaniach nie jest dużo lepiej, biorąc pod uwagę, że są maszyny, które zakłócają albo działają na samym paśmie, albo jest bardzo duża gęstość tych urządzeń. W związku z tym napotykamy cały czas problemy z dobrą łącznością, która nie jest przez sieć Wi-Fi zapewniona. I oczywiście ideą, którą byśmy chcieli wspierać i jesteśmy jak najbardziej tutaj dobrym pomysłem jako firmę wdrożeniową, no to jest używanie sieci 5G kampusowej. Czyli to jest taka dedykowana sieć 5G pod daną zakład przemysłowy, który ma własny tak zwany APN, kiedyś nazywało, czyli taki własny, jakby to powiedzieć, access point. I ta sieć 5G wyłącznie odizolowana od takiej sieci publicznej działa na terenie zakładu przemysłowego czy dużej hali logistycznej. Na przykład to może być koło, nie wiem, 10 hektarów pod dachem, bo też takie miejsca spotykamy w Polsce, że mamy na przykład 12 hektarów hali. To jest ogromna hala i to wszystko zapewnić dobrą łączność bezprzewodową jest naprawdę dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi, dlatego jesteśmy, jakby promujemy i chętni do używania tak zwanej kampusowej sieci 5G, która zapewni łączność na całym terenie wdrożenia tego wózka autonomicznego.
A jak długo taki wózek może samodzielnie jeździć i wykonywać swoją pracę? I też o tych warunkach może powiedzmy, bo to jest faktycznie ciekawe, że on jest bardzo odporny na to, co dzieje się na zewnątrz i w jakich warunkach przychodzi mu pracować.
No przede wszystkim jest odporny na hałas. To jest problem, który jest bardzo konkretnym problemem dla operatorów, hałas. Tak? I to jest jakby, są na to normy i jakby to niszczy nasze zdrowie. Więc hałas jak najbardziej w zakładach przemysłowych jest zagadnieniem, który ten wózek jest. Drugi temat to jest słabe oświetlenie. Wózek nie potrzebuje dobrego oświetlenia, bo też może pracować przy właściwie braku oświetlenia. Numer 3 no to jest temperatura. Ja też dla jasności dodam, że wózek nie jest przystosowany do pracy na minusowych temperaturach i przejazdy przez tak zwany punkt rosy, czyli kiedy następuje po prostu skroplenie, wilgotność na okularach, często wchodzimy, wychodzimy z jakiegoś miejsca zimą, no to mamy skroplone, więc my tego momentu nie mamy jeszcze opracowanego. Pracujemy nad tym pomysłem, mamy pewien prototyp i nawet chętnych na to, natomiast na chwilę obecną pracujemy w temperaturach, musi być temperatura dodatnia. No i No i kolejny temat, no to jest właściwie no czas, nie wózek tak samo się czuje o czwartej w nocy, czy o trzeciej, czy o drugiej po południu, więc jakby jest wózkiem dostosowanym do pracy 24/7. Jedynym ograniczeniem tego wózka jest bateria. Wiadomo, że tak długo może pracować, jak ma pełną baterię, a nasza bateria jest ogromna i wystarcza na około 8 do 9 godzin pracy tego wózka, także jest to dosyć dużo.
Na pełnej petardzie
i to jest dosyć dużo w odróżnieniu od innych dostawców. Ten wózek nie musi tak często ładować, on jest po prostu bardzo wysoko dostępny i dostosowany do przewozu ciężkich towarów.
Czyli myśl po polsku to według Ciebie znaczy bądź zdeterminowany i myśl pozytywnie mimo przeciwności, czy coś innego to dla Ciebie
znaczy? Ja myślę, słuchajcie, że to jest co głębsze w ogóle, bo ja bym chciał, żebyśmy myśleli po polsku w ten sposób, żebyśmy tworzyli własne innowacyjne firmy budowane na polskie wartości intelektualne. Nie chcę brzmieć zbyt nacjonalistycznie, ale ja naprawdę uważam, żeby się nasza gospodarka rozwijała. To jest apel do moich wszystkich zdolnych kolegów i koleżanek, którzy kończą szczególnie kierunki techniczne i mają do wyboru, czy iść do korporacji międzynarodowej i rozwijać know-how. Co jest oczywiście bardzo dla nas też korzystnym rozwiązaniem, bo te firmy płacą podatki, zatrudniają ludzi i tak dalej. Czy budować własne firmy i pomysły? My poszliśmy drogą z moim wspólnikiem Wojtkiem Unerczkiem, którego dzisiaj nie ma, w kierunku budowania innowacyjnej firmy polskiej. Oczywiście mieliśmy różne propozycje, pracowaliśmy zresztą parę lat w międzynarodowych korporacjach. Ja pracowałem w firmie francuskiej, Wojtek w holenderskiej, mnóstwo lat i tak dalej. To były bardzo dobre i bardzo cenne doświadczenia. Natomiast nasza decyzja była taka, żeby budować coś własnego. No i ja uważam, że nie dogonimy gospodarek rozwiniętych świata, mimo że bardzo intensywnie gonimy, kiedy nie będziemy budować polskiej wartości intelektualnej.
Kropka. Dzięki.
Dziękuję bardzo.